Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, gdyby ktoś nam zadał pytanie, czy jesteśmy albo czy pragniemy być ludźmi mądrymi, to wszyscy zapewne łatwo odpowiedzielibyśmy tak, oczywiście. I łatwo też czujemy się dotknięci, gdy ktoś w jakiś sposób zwraca nam uwagę na sprawę naszej mądrości, a raczej na jej braki. Dotyka nas to głęboko. Wokół mądrości jednak istnieje trochę nieporozumień, bo mądrość jest mylona na przykład z tytułami naukowymi, mądrość jest mylona z zajmowanym stanowiskiem, ze znaczeniem społeczności. I wokół mądrości wyrosły też w nas samych chwasty. Chwasty, czyli to, co my mylimy z mądrością, a co ma z mądrością niewiele wspólnego albo dokładnie jest czymś przeciwnym. Na przykład takim chwastem, który nosimy często w sercu zamiast starania się o mądrość, zamiast dążenia do mądrości, jest dążenie, by być mądrzejszym od innych, albo udowadnianie komuś, że jest się mądrzejszym od innych. I w ten sposób człowiek trwa wiele lat w złudzeniu. W złudzeniu, że ma dość mądrości, bo wydaje mu się, że jest ktoś, kto ma jej mniej. Bardzo naiwne spojrzenie, ponieważ tak naprawdę nie mamy miary do mierzenia mądrości i my nie wiemy, czy w gruncie rzeczy naprawdę jesteśmy mądrzejsi od kogoś. Po prostu tanio się tylko pocieszamy. Tylko się tanio pocieszamy. Uspokajamy sobie swoje sumienie, że być może jestem od kogoś roztropniejszy czy mądrzejszy. I drugą chorobą, takim chwastem, który nam mądrość zastępuje, jeszcze większym od pierwszego, to jest trwanie w zaślepieniu bycia przemądrzałym. To jest już zaślepienie. Jest wielu takich ludzi, takich mędrkujących saltowców intelektualnych, którzy w każdej sytuacji na ogół dużo starają się mówić i starają się przekonywać, że wiedzą lepiej. I również jest taka kościelna wersja, taki ktoś to użył tutaj już w Irlandii do mnie takiego stwierdzenia. Kościelna przemądrzałość. Właśnie strzeżmy się tego głębokiego chwastu przemądrzałości, wyniosłości, jakiegoś nadętego wielomóstwa czy krasomóstwa, które dotąd, czy to 5 minut, czy 5 godzin, czy 5 dni będzie się starać, aby pokazać, że ja wiem lepiej, że to, co ja wiem, to jest lepsze, że moje lepsze. Do osobowości o skłonnościach psychopatycznych to w ogóle to jest taka ich norma, że oni muszą zawsze jakby wygrać w rozmowie, bo jak nie wygra, to mu się życie, wydaje mu się, że się mu życie rozsypie. Nie musisz wygrać w rozmowie, ponieważ taka postawa, takie postawy świadczą raczej o braku mądrości. Większą mądrością jest bowiem umiejętność słuchania i rozumienia drugiego niż umiejętność przekonywania i mówienia i zagadywania, jakby zagłuszania drugiego. A święty Ignacy, którego będziemy czcili w tym tygodniu, święty Ignacy z Loyoli, powiedział jeszcze głębiej. Powiedział tak, że każdy dobry chrześcijanin jest bardziej skłonny do słuchania niż mówienia i stara się zawsze ocalić wypowiedź bliźniego. Uszanować to, co on powiedział, jak najlepiej zrozumieć. Ocalić wypowiedź drugiego, to wydobyć dobro z tego, co on powiedział. Jak powiedział, to się ktoś mądry i będzie się zastanawiał, co w tym było dobrego. Może on chciał dobrze, tylko mu nie wyszło. A to już jest wielki człowiek, gdy się zastanawia, co było dobrego w słabej wypowiedzi bliźniego. Widzimy tutaj wielki szacunek, atencję do drugiego, że ja nie tak łatwo, nie, nigdy nie z góry oceniam drugiego, a na pewno nie dążę jakoś tendencyjnie do obalenia tego, co drugi powiedział. Moi drodzy, największy w historii Starego Testamentu król Salomon, największy mędrzec, poeta, człowiek szanowany jako najbardziej w tamtym ówczesnym świecie, w Izraelu, ten człowiek pokazuje nam dzisiaj, na czym polega mądrość. Pokazuje, że mądrość polega na wdzięczności wobec Boga i ludzi. Że mądrość polega na pokorze i świadomości własnych braków i własnej słabości. I mądrość polega na świadomości własnej kruchości. Oto co mówi król Salomon w pierwszym dzisiejszym czytaniu do Boga. Tyś ustanowił królem Twego sługę, a ja jestem bardzo młody i brak mi doświadczenia. Ponadto ten lud jest bardzo liczny, czyli będzie dużo problemów w rządzeniu. U początku królowania widzi już do przodu, co to nie będzie łatwe. To nie będzie tylko siedzenie na tronie i odbieranie pokłonu. To będzie trudne zadanie. I dlatego prosi, racz Panie dać Twemu słudze mądre serce. On nie chce być przemądrzałym. On nie chce być mądrzejszy od innych. On chce być mądry. Czyli prosi Boga o mądre serce, pełne rozsądku. Najważniejsza rzecz, aby dobrze rozróżniał dobro i zło. Bo to nie jest takie proste. Rozróżnić u kogoś w czymś postępowaniu dobro i zło, to bodaj najtrudniejsza rzecz, jaką mamy przed sobą w życiu. I on o to się modli. I Bogu się bardzo spodobała ta prośba i bardzo hojnie go obdarzył tą mądrością, a jeszcze mu dodał coś. Dodał mu ogromny majątek, dodał mu pokój z wrogami, tak, że mógł budować świątynię i dodał mu szacunek, potężny szacunek innych, łącznie z władcami we współczesnym świecie. Zobaczmy, te dobra, do których my często w swoim zaślepieniu jesteśmy przywiązani i uganiamy się za nimi, biegniemy za nimi, żeby je osiągnąć, Bóg daje przy okazji w nagrodę za wierność. Dostaniesz, ale gdy będziesz się starał o coś ważniejszego, wtedy dostaniesz i to. Właśnie tak. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam także mądrych ludzi, którzy zbierają perły, zbierają skarby i mają jakby na koncie wiele dobrych uczynków, czczą Boga, starają się nikomu nie wyrządzać krzywdy i to wszystko spełniają na co dzień. Ale Jezus mówi, że pojawia się w życiu człowieka największy skarb, największa perła i wtedy ci ludzie sprzedają te skarby, co mają, te perły, które mają i kupują tą jedną. Jezus twierdza, że ewangeliczna mądrość to coś więcej niż codzienne dobre życie. To coś więcej niż codzienne staranie się o wypełnianie dobrych uczynków, a raczej, jak to mówimy, nikogo nie skrzywdziłem, o niekrzywdzenie nikogo. Ewangeliczna mądrość, to do czego Pan Jezus nas powołuje, to coś więcej. Oto pojawia się w Ewangelii i w naszej świątyni, w naszym życiu, Jezus Chrystus, Jego osoba, zmartwychwstały Pan Jezus, który żyje w Kościele, skarb skarbów i najcenniejsza z pereł. I Kościół dzisiaj, głosząc w całym świecie Ewangelię o skarbie i perle, chce powiedzieć, Jezus, Pan, jest najcenniejszym skarbem i perłą. Czy dokonam w życiu moim tego przewartościowania, aby wszystko, co mi aktualnie w życiu, co sobie cenię, na czym mi zależy, aby postawić na szali z Jezusem, z Jego planem, z Jego wolą, z Jego miłością? Czy jestem w stanie zadecydować, aby On był ważniejszy? Czy jestem w stanie zawierzyć się Jemu całkowicie, zawierzyć Jemu swoją przyszłość, przylgnąć do Niego sercem? Czy zjednoczenie z Nim takie codzienne przez trwanie w łasce Bożej, przez spowiedź, często Eucharystię, modlitwę, przez właśnie postawę uwielbienia i wdzięczności wobec Niego, czy to uznam za skarb i najcenniejszą sferę mojego życia? Czy jestem już to gotów uznać? Czy Jego pragnienia wobec mnie, Jego plan miłości wobec mnie uznam za najcenniejszy dar dla mnie? Młody Karol Wojtyła w czasie wojny, w zawierusze wojennej, około 20-letni młody chłopak, kiedy już stracił matkę, w tamtym czasie też zginął jego ojciec, zginęli przyjaciele, bo było to dramatyczny czas wojny i ten młody Karol Wojtyła już zrozumiał, co jest w życiu ważne. On już odkrył Jezusa jako miłość nieskończoną, jako najcenniejszy swój skarb i perłę i napisał w poemacie o Bogu ukrytym napisał takie słowa. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. W myśl dzisiejszych czytań Bóg nas zaprasza do mądrości i chce, abyśmy prosili Boga o dar Jego mądrości, o postawę wdzięczności wobec Boga i ludzi, o pokorę, o wielki szacunek dla tajemnicy ludzkiego życia, dla każdego człowieka, o wielki szacunek dla powołania, dla tego ziarna, które Bóg złożył w każdym człowieku, dla tej misji, jaką stawia przed każdym człowiekiem, której, bądźmy uczciwi, nie znamy. Bądźmy uczciwi, nie znamy jej na początku. Dopiero z czasem się ona objawia. Bóg nas zachęca, byśmy prosili o dar rozeznania dobra i zła. Pan Jezus nas zaprasza, byśmy się modlili o dar fascynacji Jego osobą. Prośmy zatem Ducha Świętego, by rozpalał w nas pragnienie całkowitego zawierzenia się Jezusowi i zafascynowania się Jezusem jak najcenniejszym skarbem i perłą, zawierzenia Mu swojego życia. Prośmy Ducha Świętego o postawę uwielbienia dla siebie, by to uwielbienie było najcenniejszym, najważniejszym nurtem naszych modlitw. Uwielbienie Pana. Może z Janem Pawłem II, naszym rodakiem, módlmy się, aby Pan Jezus, odwieczna miłość, wszystko nam wyjaśniła. Aby ta odwieczna miłość nam wszystko rozwiązała. Abyśmy wielbili tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. I gdziekolwiek my przebywamy, gdziekolwiek stawia nas życie, w tych warunkach, jakie mamy i z tymi słabościami, jakie mamy, uwielbiam Cię, Panie Jezu. Amen.